Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Agata Zalewska, no i nasi goście. Głodni rywalizacji, ale jeszcze bardziej wspólnego działania. Trenują biegi z przeszkodami, startują w zawodach ninja, wspinają się, biegają po górach i ulicach. Choć drużyna powstała zaledwie półtora roku temu, dziś liczy już ponad 70 zawodników. Dziś w programie poznamy głodne wilki z Lublina.
Czas zuchwałych.
Moimi gośćmi są Sebastian Chudziak i Rafał Stachyra z drużyny Głodne Wilki. Cześć chłopaki.
Cześć, witamy.
Witam serdecznie.
Zacznę trochę przewrotnie. Jesteście głodnymi wilkami, ale głodni czego? Wyniku, adrenaliny, czy może po prostu chcecie trenować?
Taki nasz wewnętrzny żart to, że głodni pizzy, ale powiedziałbym, że głodni wszystkiego. Głodni zwycięstwa, treningów, rywalizacji sportowej, wszystkiego, co nas kręci, co jest dobre.
Głodni pizzy, tak?
Mamy taki rachunek sumienia, który sobie robimy, że po takich startach albo przed nimi możemy jeść wszystko i nie ma...
Dzień dziecka macie przed każdym startem, tak?
Nie ma żadnych sankcji za to.
Dokładnie. No właśnie, bo wszystko spalicie. Wiecie, ile spalacie podczas takiego biegu? Z przeszkodami?
U mnie rekordowo na Runmagedonie Ultra w Myślenicach 24 rok, no to było 6000 kalorii w ciągu jednego biegu. A to było 13 godzin.
Plus utrata płynów tak naprawdę, więc można jeść kilka dni w opór.
A jak potem stajecie na wagę, to ile to jest mniej czasami?
Znaczy, wiele mniej na wadze nie będzie, dlatego że my raczej staramy się zawsze uzupełniać to po na drodze. Bieżąco, bo nie możemy ani się odwodnić, ani sprawić, że nam tych kalorii, tego jedzenia zabraknie. Więc waga po takim dużym, długim wysiłku to może 2-3 kg mniej i nie więcej. No, ja na przykład na wspomnianym tym biegu ultra wypiłem około 13 litrów płynów, zjadłem na trasie tak do 4000 kalorii około, więc wątpię, że miałem tam bardzo dużo tej utraty wagi.
Głodne wilki, powiedzcie, to jest drużyna, która głównie startuje w biegach OCR, czyli biegach z przeszkodami. Tym się głównie zajmujecie. Dużo jest osób chętnych? 70 zawodników już macie.
Znaczy, odniosę się do samej naszej drużyny, ale też jakby może do całej branży, bo takie statystyki prowadzimy ze względu na to, że startujemy od tamtego roku i startujemy u największego organizatora w tak zwanej Superlidze, no to jest Runmagedon. Ten organizator tak naprawdę w tamtym roku startujących miał około 44 tysięcy bez kidsów, U16 i bez familii. Czyli to bez zawodników takich, którzy nie są rejestrowani.
Ale ty mówisz w całej Polsce. Czyli
mówię
ty mówisz o
Polsce,
Runmagedonie
tak.
Organizowanym w całej Polsce.
Tak,
także
tak.
W Lublinie, bo w tamtym roku był po raz pierwszy odbył się w Lublinie.
I w Lublinie padła też fajna liczba, bo startujących było około 4700 ludzi. I można powiedzieć, że to był, jeśli chodzi o sportowy wynik, to chyba jeden z najlepszych wyników w Lublinie.
No to wygląda, że ludzie czekali na to. A Rafał, pamiętasz taki moment u siebie, że właśnie postawiłeś na te biegi z przeszkodami?
Ja pamiętam 2018 rok, czyli moje pierwsze starty i kiedyś gdzieś mi wyskoczył właśnie taki pierwszy...
Ale starty to były w zwykłych biegach, zaczynałeś od zwykłych
nie,
biegów.
Nie, mówię od razu od Magadonie.
Tak?
Jakby nigdy nigdzie nie biegałem, nie miałem z tym do czynienia, w ogóle nie biegałem, to nie tylko w zawodach, tylko w ogóle nie biegałem.
Od razu zacząłeś od Magadonu.
Dokładnie tak. Więc
od której kategorii?
Od rekruta, czyli od 6 kilometrów i 30 przeszkód. Fakt, że pierwsze moje 3 starty były w Open, to był 2018 rok, ale teraz z perspektywy czasu celu tych lat okazuje się, że mój drugim startem był Ełk, tak zwany, to był luty 2018, to był jeden z zimniejszych Ełków i pamiętam, że miałem jechać z kolegą, mój kolega nie mógł pojechać, pojechałem sam w końcu i wchodzę do takiej hali sportowej, gdzie dzień wcześniej spadło tyle śniegu, że prawie po kolana było śniegu, miało być ciepło, a było minus 16.
Ale zacząłeś od razu od zimowego biegu.
Tak wyszło generalnie, nie chciałem, więc dlatego z perspektywy czasu, że nie, jakbym wiedział dzisiaj, na co się pisze, to bym się wtedy chyba nie zapisał, więc cieszę się, że mnie to spotkało, bo w tym Ełku wchodzę do tej hali, tam ktoś, organizatorzy rozmawiają z zawodnikami, że tam do wody trzeba będzie wejść, do jeziora, jest jakaś trylinka, coś tam, ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, a ja mówię, że ale przecież jest tak zimno, że jak to do jeziora trzeba wejść. I ktoś tam się z tych organizatorów do nich pyta, przecież to jest nienormalne. A ten organizator powiedział, a kto ci powiedział, że tu startują ludzie normalni?
Więc potwierdza się?
Odebrałem pakiet, wyszedłem i faktycznie ten Ełk, to po prostu jak dobiegłem do mety, to miałem koszulkę jak z blachy. W sensie, że była tak zamarznięta od wody, bo nas kąpali. Faktycznie nas kąpali, więc no nie będę mówił tam, ile paznokci straciłem u nóg i w ogóle, ale to były też takie lata, w których oni mocno nakładali nacisk na taki faktycznie hardcore w przypadku niektórych dystansów też.
No ale zobacz, spodobało ci się.
Wiesz co, to ludzie dlaczego tutaj startują? Ja myślę, że chcą z siebie sprawdzić. Potrzebują adrenaliny. Każdy człowiek raczej jest uzależniony od dopaminy w pewnym momencie i jakby kanapa już jest, no nie oszukujmy się, nie daje tej dopaminy. Praca, no nawet jak jest ciekawa, no to jest w jakiś sposób powtarzalna i bardzo dużo ludzi pracujących w korpo albo robiących inne rzeczy
muszą się wyżyć po prostu.
Muszą się sprawdzić tak naprawdę i widać ewidentnie, że ludzie w dzisiejszych czasach są coraz bardziej aktywni, potrzebują tej dopaminy, potrzebują czegoś różnorodnego.
To tak jak... Ale mówisz też o sobie, że u ciebie
tak,
to zadziałało?
Też. To, tak? to faktycznie zadziałało.
Że pracujesz sobie w korporacji i po prostu potrzebowałeś tego, tak?
No dokładnie, u siebie w korporacji, ale tak jest. I to jest największą też tego zaletą, że to wszystko jest niepowtarzalne. Czyli zobacz, że ja startowałem 2018 rok, sprawia mi to do dzisiaj
każdy bieg jest inny.
Radość. Miejscowości są różne. Czyli my można powiedzieć, że jak jeździmy na te zawody, to jest taki trochę nasz styl życia, że my sobie podróżujemy, my się fajną ekipą naszą drużynową tam spotykamy, bo u nas cały stół syto zastawiony jest, nie? Tylko rekordy bijemy sami wewnętrznie, kto większą pizzę albo szybciej
ją zje. Bo ty założyłeś tę grupę, tak? Jesteś głównym...
Tak, jesteśmy założycielami z moją żoną.
No właśnie, no i...
I Seba też jest tutaj wiceprezesem, można powiedzieć.
Skąd wam w ogóle przyszedł pomysł, żeby założyć grupę już całą?
No w dużym skrócie to w Lublinie po prostu nie było drużyny, która była właśnie związana z biegami przeszkodowymi, ze sportami przeszkodowymi. A tutaj w Lublinie nasza ekipa była już całkiem dobra, mówiąc prosto. Znaczy my naprawdę mieliśmy ludzi, którzy już osiągali w sportach przeszkodowych spore wyniki, dobre
wyniki. No właśnie,
bo
wy startujecie jako drużyna, jakieś wasze największe dotychczasowe wasze sukcesy. Jesteście tylko półtora roku i tak działacie aktywnie. To nie jest długo, a macie już takie naprawdę fajne sukcesy, z których jesteście szczególnie dumni?
Pierwszy, to jest tak, że ten poprzedni sezon, czyli ten pierwszy nasz, zakończyliśmy w Superlidze w Ranmagedonie na 6. miejscu, jeśli chodzi o starty drużynowe, plus bardzo dużo osiągnięć indywidualnych, czyli jakieś tam pierwsze, drugie, trzecie miejsca, miejsca w Mastersach, czyli to w kategoriach wiekowych, to jest w większości 40+, bo też mamy takich zawodników, mamy zawodników 50+, którzy są fenomenalni i naprawdę mają osiągnięcia takie, że no młodzi, myślę, że im nie dorównają. To nie jest sport jednopłaszczyznowy. To nie jest tak, że przyjdzie sportowiec, który tylko biega i on zrobi wynik. No nie, nie da
rady. Nawet mówi się w tych biegach OCR, że ważniejszy czasami jest chwyt niż wydolność.
Wszystko jest elementem, czyli generalnie jest tak, że u nas najlepszy zawodnik, pozdrawiamy Łukasza Wierzbickiego, on zawsze powtarza, jak oceniamy czasami łatwość przeszkody, to on zawsze wszystkim mówi, nie ma łatwych przeszkód. Pytanie, jak szybko do nich dobiegniesz?
Czyli jak to rozumieć właśnie?
Rozumieć to tak, że jeżeli biegniesz na odcince, czyli
pomiędzy przeszkodami,
pomiędzy
tak, ten
przeszkodami
fragmenty,
na
tak.
maksie tak zwanym, tak. to i tak nie masz siły, nawet jak to jest łatwa przeszkoda.
No ja może minimalnie jeszcze dodam. Tu chodzi, w OCR-ach chodzi o to, że najbardziej ograniczać ciebie będzie twoje najsłabsze ogniwo. Czyli jeżeli twoja wydolność jest słaba, to po prostu zamęczysz się tym. Jeżeli nie masz siły w rękach, to nie dasz rady pokonać przeszkody. Jeżeli masz słabe nogi, no to przyjdzie trasa, która jest bardziej terenowa, górzysta i odetnie ci nogi. I to o to właśnie chodzi.
Świetnie to weryfikuje, prawda? Bo po jednym takim biegu można zobaczyć, nad czym należy jeszcze pracować.
Może odnośnie tego wątku, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Czego to tak ludziom się generalnie podoba? No dlatego się podoba, że to jest sport, który jest wybitnie zdrowy paradoksalnie, bo on zmusza ciebie do wszechstronnego rozwoju. On zmusza każdego człowieka do tego, żeby równomiernie się rozwijał. Nie tylko szedł w bieganie, a na przykład w ogóle nie ćwiczył rąk, bo tylko masa mięśniowa będzie przeszkadzać. Nie w na przykład trójbój siłowy, który faktycznie sprawi, że będziesz super silna, ale jednocześnie nie będziesz mieć tej wydolności. Tylko tu musisz mieć dosłownie wszystko. Siłę, zwinność, sprawność ogólną, technikę, wytrzymałość, koordynację, równowagę. Dlatego ludzie po prostu chcą takie coś ćwiczyć.
Ja zauważyłam, że w tych biegach OCR jest taki syndrom kolejnego startu, czy tam syndrom jednego startu, że raz wystartujesz i od razu chcesz po raz kolejny wystartować w takich biegach, że już zaczyna brakować ściany na medale.
Ja myślę, że więcej jest syndromów sztokholmski też jest, więc, ale może dla
syndrom sztokholmski to ciekawe.
Nie będziemy opowiadali.
Nie, to ale, mnie zaciekawiło.
Ale to zaraz go rozwinę, tylko wróćmy do początku, czyli do tych osiągnięć. Już dokończę tą swoją myśl. W tamtym roku skończyliśmy w tej Superlidze na tym 6. miejscu. Sporo fajnych osiągnięć. W tym roku jesteśmy po 9 imprezach, które Runmageddon organizował i jesteśmy na 2. miejscu, zaraz za 3-krotnym mistrzem Polski, który jest w Runmageddonie, który tak naprawdę dzisiaj jest nie jedną drużyną, a dwoma drużynami, tylko dlatego, że główny organizator, czyli Runmageddon, miał swoją też drużynę, ale ją rozwiązał i ta drużyna największa w Polsce wchłonęła większość tych zawodników najlepszych, więc można powiedzieć, a oni byli na 1. i 2. miejscu, więc można powiedzieć, że dzisiaj...
To już gladiatorzy, można powiedzieć.
Można powiedzieć i to z drużyna, która ma 10 lat i są jeszcze inne 10-letnie, a my trzymamy praktycznie od początku sezonu 2. miejsce. Nie pozwalamy na
ale
razie
Ale faktycznie depczecie im po piętach? Czy po prostu są oni, długo
myślę,
nic
że...
i dopiero tam druga, trzecia i reszta drużyny?
Inaczej, co królewskie trzeba oddać królowi i to bezwzględnie my się kłaniamy, bo to są wspaniali zawodnicy, mają wspaniałych zawodników doświadczonych, czy to mastersów i my nie jesteśmy w złej krwi generalnie, więc oddajemy to, co królewskie. Ale ucieszyło nas, jak w Warszawie miesiąc temu pokonaliśmy ich na dystansie klasik i zajęliśmy drużynowo 1. miejsce, czyli zdarzyło nam się już w tym roku, że urwaliśmy im 1. miejsce w jednym ze startów na dystansie klasik. Jak to Sebastian powiedział, oni też popełnili pewne błędy i na przykład w Gliwicach, które były w lutym, u nich doszło tak, że też wytłumaczę, na czym polega sama drużynówka. W Runmageddonie, w drużynówce liczy się czas 4 najszybszych mężczyzn plus minimum 1 kobieta, ale może być tak, że to może być 1 mężczyzna i 4 kobiety. Może być tak, ale musi być minimum 1 kobieta i to stanowi dopiero o drużynówce. Ich łączny czas w danym biegu jest jako całkowity czas i tak jest ustalony ranking wtedy. I im w Gliwicach żadnej kobiecie nie udało się ukończyć hardkora, a ten hardkor dystans 21 km i 50
przeszkód. I to było ich słabe ogniwo w tym momencie, to było, tak?
Znaczy, to jest tak, że to jest właśnie, to są biegi z przeszkodami, oni nie mają słabych ogniw, oni mają naprawdę doskonałych zawodników i to trzeba oddać, nie? U nas też są bardzo dobrzy zawodnicy, tym bardziej, że czy to kobiety, czy mężczyźni startuje więcej niż ta minimalna, więc tak naprawdę ma kto wlecieć, jak pierwszy się nie uda, popełni błąd na przeszkodzie, to o co pytałaś, nie? Że to nie tylko bieganie, nie tylko siła, nie tylko wytrzymałość, ale jeśli ktoś psychicznie nie wytrzyma, mówię ścigając się, mówimy tutaj o elicie oczywiście, bo w Open no to można się bawić, wcale nikt nie naciska na wynik, możesz sobie przelecieć trasę w komforcie tak zwanym, a jeśli mówimy o elicie, no to u nas tętno, średnie tętno powyżej 170-180, niektórzy zawodnicy mają nawet więcej, więc naprawdę lecą na fulla. I w tych Gliwicach u nich żadna z trzech chyba kobiet nie udało jej się ukończyć tego hardkora 21. Oddali opaskę. Tam było bardzo trudno, pogoda była bardzo trudna, śnieg padał, deszcz padał, było zimno, było około 1 stopnia.
No i na tym chyba polega cały ten syndrom sztokholmski.
Właśnie, wracając do tego, co powiedziałem, dlatego się uśmiechnąłem. I o tym właśnie mówię. I ci ludzie wracają permanentnie, a uwierz mi, oddanie opaski dla zawodnika elity to jest coś rozczarowującego.
To jest ból psychiczny.
My mamy takich zawodników naprawdę. Ja biegałem 2018-2023, to na 21 biegów tylko 6 razy doniosłem opaskę, jak się bawiłem Open. Kiedy nie zależało mi na wyniku, tylko się chciałem cieszyć tym wszystkim. A teraz, kiedy mamy drużynę i u nas jest, nawet bym powiedział, że większa rywalizacja między zawodnikami
wewnętrznie.
I nie patrzymy na innych wyniki, bo u nas sami kręcą wyniki.
No ale właśnie też tak się zastanawiam, czy ważniejszy jest dla was wynik, bo na pewno też mierzycie się z przeszkodami, które są dla was najtrudniejsze, albo są waszym takim niezrealizowanym jeszcze celem. I jak już osiągniecie tę przeszkodę, pokonacie ją, czy to jest dla was ważniejsze, czy ostateczny wynik mimo wszystko?
Ja myślę, że u nas to jest wszystko. U nas tak naprawdę, tak jak ci mówiłem, że to jest forma spędzania czasu, nie? Te weekendy,
A macie
jedzenie.
Takie swoje przeszkody? zawody, takie najtrudniejsze?
Każdy zawodnik ma taką indywidualną przypadłość.
W waszym przypadku to co jest?
No i powiedziałbym, że chyba nie ma czegoś takiego, bo te przeszkody są tak różnorodne. One
zmieniają się.
One potrafią być... Czasami, gdy jest wilgoć, to jedna jest ciężka, gdy jest długi dystans, to druga jest ciężka, gdy jest krótki i szybki dystans, to trzecia jest ciężka.
I dużo tak zależy od warunków też.
No
po prostu,
bardzo,
krótko
bardzo dużo. I tak właśnie też nawiązując do tego, my nie mamy wewnętrznej złej rywalizacji, tylko my mamy raczej takie drużynowe wewnętrzne wsparcie, że my dajemy sobie wskazówki, co robić lepiej. Tutaj my jako drużyny rywalizujemy ze sobą, ale po trasie my mówimy, słuchaj, ja takie nowe buty kupiłem, są świetne, szybko się w nich dobrze biega. O, to ten model, a tu słuchaj, tu masz takie rękawiczki, co gdy jest zimno, to akurat one dobrze przyczepiają. I po prostu my naprawdę nie mamy rywalizacji złej, tylko mamy typowo taką dobrą, rozwojową rywalizację między sobą. Mhm. To jest świetne i to jest i w drużynie naszej, i między drużynami. No nie ma złej krwi.
Ja powiem o tych słabych stronach Sebastiana. Jeśli mogę, to będzie łatwiej. Wiesz, jaka jest jego słaba strona?
Dużo mówi?
Nie. Jeżeli jest za dobra pogoda i za łatwe przeszkody. Wracając do Barbariana ostatniego, gdzie była fatalna pogoda i garstka ludzi dobiegła z tak zwaną opaską, Sebastian zajął trzecie miejsce i to był nie tylko, to jest jeden z najtrudniejszych biegów w Polsce, Barbarian, plus warunki pogodowe było tak, że wyeliminowały po prostu najlepszych zawodników, to ich garstka została i Sebastian dobiegł, zajął trzecie miejsce i u nas w grupie zawsze Sebastian ma taką dewizę, że im trudniej, tym dla niego łatwiej i on się śmieje zawsze, że on czeka tylko na powódź i on wtedy będzie miał pierwsze miejsce. W sensie, że im trudniej, im gorsze warunki, tak. Im zimniej w ogóle, im
ale
bardziej
ja też,
deszcz pada.
Bo już Sebastian kilkukrotnie był u mnie gościem i ja zauważyłam w nim tak, to już jest rzeczywiście no, trochę szaleństwo już. Nie.
Sebastian jest odporny, ma bardzo niską strefę komfortu i bardzo szybko się adaptuje jak kameleon, nie? A u mnie tą przeszkodą główną to jest waga.
A no właśnie, bo ty jesteś dosyć taki przypakowany.
Fat w sensie,
tak
znaczy
nie, powiedzieć. Nie, no nie powiedziałabym, że jesteś gruby, tylko po prostu masz duże mięśnie.
To nie jest. Powiedz, że ma grube mięśnie, będzie okej. Okay.
To jest przeszkodą sporą, spora waga. Tak. 90 kilo wagi jednak na przeszkodach jest.
Bo Sebastian, jak go widzę, to coraz jest chudszy, coraz bardziej, nawet nie chudszy, to jest złe słowo, coraz bardziej wyżyłowany
Aron
się robi.
Taki.
No, tak. Ważę 82 cały czas, tak jak ważyłem.
Zmienia się twoja sylwetka regularnie.
Nie wiem, ja tego nie widzę, bo siebie codziennie widzę. Musiałbym to jakoś inaczej porównać.
Powinieneś robić sobie zdjęcia.
Ale właśnie
po prostu.
A propos, tutaj w sportach tych przeszkodowych to jest tak, że my musimy mieć te mięśnie. To właśnie nie wygra ten najmniejszy, najlżejszy zawodnik, taki stereotypowy maratończyk, który jest niesamowicie szczupły i waży 50 parę kilo. Tutaj często właśnie takie bardziej atletycznie wyglądające osoby
czyli
stoją
tak jak
na podium.
Rafał?
Może nie, aż
nie,
Rafał,
na pewno nie.
Ale chociaż wiesz, to ja bym się podniewała na nie.
Na takich krótkich dystansach zdarza się, że to są naprawdę osoby ważące 85 kilo spokojnie, bo tutaj naprawdę liczy się też umiejętność i zrobienia sprintu i pokonania sprawnego, szybkiego tych przeszkód. I do tego są oczywiście potrzebne mięśnie.
Czyli wyjątkowo trudne to dla ciebie jest. Ale co ty nie chudniesz? Jak 4000 albo 6000 kalorii potraficie spalić, to ile...
Słyszałaś, ile Sebastian, nie? Ja jem dwa razy tyle.
Po prostu.
To wiesz, to żeby schudnąć trzeba mieć deficyt kaloryczny. I to
mieliśmy
właśnie...
ostatnio taki żarcik, bo omawialiśmy to, że w zegarkach w naszych jest taka funkcja przypominania o posiłku tam na długie dystanse i Rafał właśnie mówił, że opcja przypominania o posiłku co 30 minut jest dobrą opcją na co dzień.
Także bez biegu.
Dziś moimi gośćmi są Sebastian Chudziak i Rafał Stachyra z drużyny Głodne Wilki.
Czas zuchwałych.
Co najczęściej zawodzi? Czy to są biegi, czy to są
najsłabsze
właśnie...
ogniwo. Zawsze najsłabsze ogniwo. I to, u kogo będzie to najsłabsze ogniwo, to może
czy
być
czy nie ma takiej
chwyt,
przeszkody?
To
właśnie,
może być
bo mi się ten wydaje, że ten chwyt, bo...
No właśnie niekoniecznie, bo u kogoś może być chwyt w dłoni, w przedramionek dobry, a na przykład słabe będą mięśnie pleców, barków. I to one będą stanowić to najsłabsze ogniwo, będą odcinać. U kogoś może być tak, że nogi są zbyt mało wytrzymałe i organizm całe swoje zasoby energetyczne wpakowuje w te nogi, co odcina globalnie całą fizjologię organizmu i organizm już nie jest w stanie tej siły dać dla rąk.
A zaskoczę cię właśnie, że pytasz właśnie o najsłabsze ogniwo, a bardzo często zawodzi najlepsze ogniwo. Co to znaczy? Że ktoś jest bardzo dobry pod każdym względem i jak biegnie, to potrafi biec na odcince. I czasami właśnie te najlepsze, największa jego zaleta potrafi go doprowadzić do ruiny. Bo jeżeli się przepalisz w tym przypadku, to odpadniesz. A to jest jego zaleta. Czyli pytanie właśnie, że czasami jak masz dzień, wstaniesz, masz super dzień i potrafisz na takie odcince 50 godzinę, tym bardziej, że te biegi są, nie wiem, od 30 minut do godziny 20 plus minus w zależności od dystansu. Mówimy o tych rekrut 6 km i 12. No to są takie biegi od 30 minut do godziny 20. No to tutaj praktycznie każdy elitarny zawodnik w czołówce, no to on biegnie prawie do odcinki. I pytanie, jak masz gorszy dzień, to właśnie, niestety możesz odpaść, nie?
Też właśnie dochodzi tutaj ta strategia, co
właśnie
mówiliśmy.
Właśnie ważna jest strategia działania.
Ona jest bardzo ważna, bo w biegu zwykłym, powiedzmy asfaltowym, my mniej więcej na treningach wiemy, jakie tempo jesteśmy w stanie utrzymać. Czyli ja biegnę na przykład 3,50 na kilometr, to jest moje tempo, ja to utrzymuję. Tutaj jeżeli my wiemy, że zbliżamy się do miejsca, gdzie jest dużo ciężkich przeszkód, musimy tę minutę, dwie wcześniej odpuścić, zmniejszyć swoje tempo biegu, po to, żeby tętno się troszeczkę obniżyło i po to, żebyśmy dali radę na tych przeszkodach.
To czyli nie możecie iść na żywioł.
Czyli my nie możemy.
Idziemy.
To znaczy,
idziemy cały czas.
Ale to jest
bo chodzi mi, czy macie właśnie, no właśnie, czy
to
jest ta taktyka.
To jest strategiczny żywioł. My robimy to, żeby wygrać, no bo po prostu
czyli nie do końca
bawimy
jednak
się
na
w sporcie, więc no, my chcemy robić mocno, chcemy robić ten wynik, oczywiście, że tak, ale my nie możemy właśnie oddać wszystkiego
losowi.
Dosłownie losowi, czyli nie możemy powiedzieć, dobra, biegnę na maksa i co będzie, to będzie, tylko właśnie odrobinkę tej strategii wrzucić w bieg.
Czyli pomyślenia, krótko mówiąc.
Tak.
Czasami. Ale jak zapytasz niektórych od nas, czy pamięta na przykład trasę, to on ci powie, że połowy nie pamięta.
A to jest tak. To i tak się zdarza, bo ja nawet jak rozmawiam ze swoimi gośćmi, to oni mówią ci długodystansowi, że są takie fragmenty, że w ogóle są odcięci od tego, co się dzieje.
To jest na długodystansowym tutaj już musi być strategia, bo jednak ten wysiłek długodystansowy, czyli mówimy o jakichś 10 godzinach nawet, bo ultra u nas to jest takie spokojne 10 godzin. To jest teraz właśnie mamy za 2 tygodnie nasze ultra, które jest tylko raz w roku, tam plus
za
minus...
Za tydzień.
Za tydzień, przepraszam, tak. To jest 45 kilometrów, 140 przeszkód tak naprawdę. Tam wyjdzie około 3000-3500 metrów wzniosu. No i to jest takie 10 godzin na pewno do 12 na trasie. Mówią, a ci najszybsi oczywiście, tam czołówka zrobi 7-8 godzin zapewne czas, ale to jest ich garstka, nie?
Aha, i wy w tym startujecie, rozumiem, tak? I już się przygotowujecie do tego?
Nie, już odpoczywamy.
To już jest ten moment,
do
tak.
Do dystansów ultra przygotowujesz się przez ostatni rok, 2-3. A przez ostatnie 10 dni to można powiedzieć odpoczywasz, czyli już nie nadrabiasz tego, co jest jeszcze słabym ogniwem, bo bardziej można się właśnie tylko zepsuć. Czyli to, czy ty sobie poradzisz na bardzo długim dystansie, zależy od twoich miesięcy i lat wstecz, tego jak zaadaptowałeś organizm.
No i to już jest ta cała taktyka, więc tutaj nie ma mowy jednak o tym żywiole i o takiej spontaniczności, ale to co mówicie, 10 godzin, to już jest wycieńczenie organizmu po prostu. Jeszcze biorąc pod uwagę, to zwykły bieg jest wyczerpujący, umówmy się, a bieg z przeszkodami.
Oczywiście, tylko organizmu nieprzygotowanego, to bym dodał. To znaczy, jeżeli ktoś, kto naprawdę nie jest dobrze wytrenowany, po prostu, i weźmie się za tak duży dystans i już po powiedzmy 3 godzinach on ledwo włóczy nogami, naprawdę nie daje rady, to dla niego jest to wycieńczenie. Organizm zaadaptowany, czyli ten, który już 5, 7, 10 lat jest w aktywności, zwykle nie będzie tego aż tak źle odczuwać. On się zregeneruje po tygodniu i jest już mniej więcej w pełni sił.
No ale to mówisz ty, Sebastian. To jest, wiesz, to
na pewno.
Ja tak patrzę, tak trochę.
Oczywiście, dlatego nie namawiam każdego, kto ćwiczy od pół roku, żeby startował na dystansie ultra.
Wiesz, ty w ogóle tak opowiadasz
będzie
o tym.
Nie, ledwo hardcore.
Aż nie, powiem ci szczerze, że ważne w tej głowie czasami jest, że w teorii możesz być nieprzygotowany do tego dystansu. Zawsze sobie myślisz, że to jest dużo prostsze niż faktycznie jest, nie? Ja tak miałem na pierwszym swoim ultra w Kocierzu 2019, czyli ja jakby to, co opowiadałem, że wystartowałem 18 rok, nie dość, że wystartowałem rekrut, moim drugim biegiem już był hardcore i był zimowy, gdzie tam ludzie zamarzali. Trzeci to był klasyk, czyli zrobiłem już tą tak zwaną koronę tych trzech dystansów. No i od czwartego biegu zacząłem biegać w elicie i zaraz na następny rok już pobiegłem swoje pierwsze ultra. I znowu trafiłem tak, że nie dość, że to był październik, czyli jesień, czyli można powiedzieć, że tam było około 1 stopnia, czyli to był zimowy, to był jeszcze ultra.
Po coś ci jest ta waga po prostu.
I mi było cieplej. I właśnie o tym mówię, że w tych zimowych ja mam przewagę, bo ja lubię w nich biegać, bo mi jest cieplutko generalnie, no. Nie? I wiesz, jak inni podchodzą, to mogą się przytulić to generalnie. Jest... A w elicie nie można pomagać, więc musisz odmawiać im, nie? Nawet jak bardzo chcą. I wracając do meritum, no kocierz był 116, wystartowało nas z opaskami elite i dobiegło do mety tylko 2. Jeszcze nigdy nie było takiego biegu CR, że tylko 2 mężczyzn dobiegło z opaską elity.
A to no jest też dziwne, biegowi nie jest równy.
Nie jest, nie jest. I pogoda, i wszystko. No.
Ja taką rzecz jeszcze może dodam, bo my tak, mam wrażenie, odrobinkę ludzi nastraszyliśmy. Kiedyś faktycznie
nie, tutaj tak. Sebastian, kilka większe lat
temu,
zaraz.
Oczywiście, że zachęcę, bo kilka lat temu, faktycznie te biegi, tak jak Rafał powiedział, one były troszeczkę bardziej robione, żeby zamęczyć ludzi. Teraz zauważyłem, że te krótsze dystanse, te 6-12 kilometrów, one są dla ludzi jednak robione. Tu już jest tak, że na przykład ostatnio na Runmagedonie my po chłodniejszych eventach mamy ogrzewane przebieralnie, mamy ciepłe prysznice, mamy bliziutko depozyt.
No dobrze, ale to już mówisz, co się dzieje po biegu, a ty to musisz dotrwać do tej mety i skorzystać
teraz,
z tego
prysznica. Ja na przykład już nie pamiętam, kiedy była taka sytuacja, żeby był naprawdę zimny bieg i żeby przejście przez wodę było...
Na
początku trasy. To już się teraz naprawdę nie zdarza. Teraz te dystanse, powiedziałbym 6 Runmagedon, taki co będzie u nas w Lublinie przecież organizowany pod koniec sierpnia, to jest coś, w czym może wystartować prawie że każda osoba. Ten dystans.
Dosłownie.
Czyli ten rekrut, tak.
Na przykład, oczywiście.
Poprzedni rok to udowodnił, bo na tych 4700 startujących od organizatora wiemy, że było 60% rekrut. Ludzi, którzy pierwszy raz wystartowali w ogóle.
No tak, no bo tutaj nie odbywały się wcześniej te biegi, więc no nie odbywały się. Ci, którzy chcieli, to musieli wyjeżdżać do innych miast. Więc...
No, a może jeszcze dodam, że teraz popularna się stała pani Ola, 88-letnia,
tak,
która w Runmagedonie bierze udział.
I, no, nie a skąd ona jest? Się.
Z Łodzi.
Z Łodzi, tak.
Nie oszukujmy się, ale jak taka pani w takim wieku jest w stanie kolejny raz taki Runmagedon teraz pokonywać z uśmiechem na twarzy, no to pytanie, czy my w tym wieku 30, 40, 50 naprawdę nie poradzimy sobie z takim strasznym wysiłkiem.
A naprawdę kobieta widać, że charakterna, ja ją sparafrazuję. Jak zapytali ją organizatorzy, co by pani doradziła ludziom w swoim wieku, to ona powiedziała, wstańcie kanapy, żebyście nie zardzewieli.
Ale to jest najtrudniejsze. To nie tylko nawet dla ludzi w jej wieku, prawda, żeby wstać z tej kanapy.
Ale właśnie to jest ten fenomen, właśnie dlatego ta drużyna, dlaczego też powstała, że okazuje się, że ci ludzie u nas nawet, którzy startowali w tych OCR-ach, no oni startowali dla siebie bardzo często for fun. A teraz nagle się okazało, że jak masz ludzi blisko siebie, z którymi spędzasz czas, którzy jednak zaczęli lepiej trenować, mocniej trenować
społeczność,
ta rywalizacja, to ludzie zaczęli się nakręcać. I wiadomo, że nie wszystkim to jest potrzebne, bo jedni chcą się w tym najzwyczajniej w świecie bawić i to im super wychodzi. Inni chcą rywalizować, a inni chcą przekraczać swoje własne bariery, swoje własne cele, które sobie wyznaczyli.
A zauważyłeś coś w sobie, co się zmieniło? Mówisz, że prowadzisz swoją firmę. Takie biegi, jak sobie mogę wyobrazić, no bardzo budują charakter. Nawet pokonywanie tych kolejnych przeszkód, to tak wygląda mniej więcej, że nie udaje ci się raz, nie udaje ci się drugi i przy jednej przeszkodzie człowiek potrafi się naprawdę umęczyć, zanim ją pokona, więc tutaj jest no, taka niesamowita siła woli. Czy zauważyłeś właśnie, że to nabudowało cię, jakiś twój charakter?
Znaczy, ja powiem szczerze, że też chodzę po wysokich górach generalnie i tam jest jeszcze mniejsza strefa komfortu życia, funkcjonowania, czyli jak żyjesz, można powiedzieć, w takiej izolacji bez telefonu, w sensie bez internetu, bo po co ci telefon, jak nie masz internetu, tak byś nie miał telefonu w dzisiejszych czasach, nie? I żyjesz w namiocie typu 15 dni i jesteś odcięty od świata, sam sobie gotujesz, można powiedzieć, topisz śnieg i wychodzisz na jakieś akcje, wracasz i żyjesz troszkę jak zwierzę, można powiedzieć. No to jest takie powtórzenie tego, tylko w bezpiecznym miejscu, czyli na nizinach, nie? Czyli ja tu się czuję dobrze, nie? Tu nic mi nie zagraża, generalnie spadnę co najwyżej na materac, powtórzę i tyle. No to faktycznie no, jest sprawdzenie charakterów, jest ta motywacja szczególnie, nie? No bo to, co ty o tym mówiłaś, że Możesz powtarzać raz, dwa razy, trzy razy i czasami już ci braknie sił, no to oddajesz. Ale jak masz ludzi, którzy to zrobili, to nagle się okazuje, że tak jak u nas w przypadku, nie wiem, siedem razy powtarzał. Gdzie tu już, rozumiesz, każde powtórzenie to jest utrata siły, no już nie, z każdym powtórzeniem są coraz mniejsze szanse, żeby zrobić tą przeszkodę. A się u nas okazuje, że jak my przychodzimy, dopingujemy ludzi własnych, krzyczymy do dziewczyn, rozrobisz to, jesteś wariatką.
Ale to jest dowód, kolejny dowód na to, że to jest to jednak kwestia głowy.
Jest. I za siódmym razem, kiedy my już, nawet my
Megon dostanie zastrzyk, tak. Taki mentalny zastrzyk, tak. Okazuje się, że nie wiadomo skąd nagle te siły się biorą, chociaż już powinien być na totalnym wyczerpaniu.
Dokładnie tak. Więc
no, dużo zależy od głowy, ale to też dodam, że my może wręcz nawet zachęcamy do tego, żeby tym sportem się bawić jednak i nie robić tego tak totalnie za wszelką cenę, bo to też może prowadzić potem do zniechęcenia. I tak jak właśnie pytałaś wcześniej, czy my bardziej się tym bawimy, rywalizujemy, jedno drugiego nie wyklucza. Ja na przykład robię to dlatego, że ja się tym świetnie bawię. Ja nie ukrywam. I ja się cieszę tym, że mogę w takim realnym życiu się bawić w taką trochę grę, w której poprawiam swoje różne statystyki, wyniki i osiągam pewnego rodzaju rezultaty. Ja po prostu się cieszę każdym jednym kolejnym wyjazdem. Jak sobie liczyłem, to w tym roku będę mieć ponad 20 wyjazdów, około 25 wyjazdów i łącznie startów w biegach będzie co najmniej 50.
50 biegów OCR.
No, tak. Różnych akurat.
To można powiedzieć, że jak ktoś nie
kilka
trenuje,
są
to górskie
i zwykłe.
Tyle startów, co ktoś może nie mieć tyle treningów. No ale Sebastian naprawdę jest odporny, jest wytrwały i no, jest w stanie też robić na jednym weekendzie tak naprawdę trzy biegi. No, należy do tej grupy osób. U nas jest kilku takich, gdzie są trzy dystanse rekrut, klasyki,
hardcore. Ja coraz bardziej z większym podejrzeniem na ciebie patrzę, Sebastian.
Co bierze, albo co jadł, albo jakie mleko dostawał od mamy, tak, czy, bo, i czy od jednej, tak?
Bo wiesz, on ma cały czas uśmiech. On w ogóle o tym mówi tak przyjemnie, tak gładko, żeby chyba byłby w stanie, wiesz, no,
ja ci powiem
dwulatka
jedno.
Zachęcić.
Ja ci powiem, ja może usprawiedliwię tylko.
Ja cię usprawiedliwię. Poczekaj, ja biegnę zawsze daleko za Sebastianem. Naprawdę jest mocny i czasami są pętle. Pętle w takim sensie, że się gdzieś mijamy. W sensie ja biegnę dopiero tam, gdzie on już był. Ja patrzę na niego, nie dość, że biegnie tyle szybciej, to on się jeszcze uśmiecha w ogóle, ma ochotę coś powiedzieć, a ja biegnę na odcince, więc wiesz, to wytłumaczysz. I później jak pytasz Sebastiana na sam końcu, Sebastian, na ile procent biegłeś? A on mówi, no 60-65. A ja patrzę na swój zegarek, piąta strefa z pięciu i 90% biegłem w ostatnim mojej strefie.
Ja tak to właśnie widzę.
Śmieję z tego, ale na usprawiedliwienie moje, ja ćwiczę od 2004 roku jednak. I te 20 ponad lat skumulowanych treningów, a ćwiczyłem
no,
naprawdę przeróżne rzeczy.
Ćwiczysz, no właśnie, nie ćwiczysz cały czas tylko tych biegów, bo ty jesteś trenerem
nie,
też personalnym.
Tak, tylko
więc...
że biegi przeszkodowe to jest coś, co wymaga od ciebie wszechstronnej sprawności. Ja ćwiczyłem i sporty siłowe, i sporty walki, i crossfit, i bieganie, i przeróżne inne elementy. I to właśnie przez
ale
tyle
Sebastian,
lat
ty jeszcze skończyłeś studia, jesteś specjalistą od jakoś, od jak się nazywa ten twój kierunek?
Zdrowia jakości życia.
Zdrowia jakości życia po
pokrewne.
Uniwersytecie medycznym.
Wszystko pokrewne. Po pokrewne. Jestem po AWF-ie i po medycznym. Wszystko no to jest pokrewne. Wszystko to jest związane
z
funkcjonowaniem człowieka.
Nie dogadamy się, Sebastian.
Ale możemy się pościgać.
Ty nie zrozumiesz normalnego człowieka.
Ale właśnie, no to żebyśmy wytłumaczyli słuchaczom, bo to jest ważny element, nie? Jest u nas bardzo dużo ludzi. Mają rodziny, trójkę dzieci, mają pracę na etacie. Pracę na etacie i to taką niezwiązaną ze sportem. I mają bardzo piękne wyniki w tym sporcie, naprawdę. Oczywiście jedni mają lepsze wyniki, drudzy gorsze, ale świetnie się bawią, bo ja też chciałem powiedzieć, że w tych OCR-ach już samo wystartowanie to już jest się w elitarnym udziale społeczeństwa, no bo to jest samo w sobie już trudne, jednak żeby mieć...
Przełamanie się do tego jest trudne, bo dużo
nie?
osób takich, czy moich podopiecznych, czy właśnie takich zwykłych osób, które my często namawiamy, no weź wystartuj w tej szósteczce, oni się strasznie tego boją, oni się strasznie stresują. Ludzie na przykład mówią, że oni wręcz płaczą, oni się telepią przed startem. Moja mama przed swoim pierwszym startem mówiła, że poszła do toalety i miała taką myśl przez chwilę, to ona tutaj będzie siedzieć i ona nie wyjdzie, nie wystartuje. Ona teraz w tym roku robi nie tylko szóstkę, nie tylko dwunastkę, to jeszcze na 21 kilometrów jest zapisana.
Także to jest ten syndrom, mamo, jedynego startu. Ja tylko raz spróbuję, a potem człowiek się tak wciąga, no, to jak narkotyk.
Ona się strasznie bała tej pierwszej szóstki, ale tego swojego debiutu.
Ale to coś takiego musi być.
I na mecie powiedziała, że w sumie nie było tak strasznie, nie było tak źle, startuję jeszcze raz.
Bardzo fajne są miejsca, w których organizują. Organizatorzy niektórzy świetne lokalizacje wybierają, więc my jak wybieramy nawet jakieś noclegi grupowo bardzo często, to później sobie chillujemy w tych miejscach, nazywając to kolokwialnie.
Nie mam takiej potrzeby, że muszę gdzieś wyjechać, odpocząć od czegoś, bo ja takich
Ty
wyjazdów mam
Ty odpoczywasz jak się
mnóstwo.
Męczysz po prostu. No, tak, no to jest, wiesz.
Jeden czyta książki, a Sebastian startuje w OCR-ach.
Tak. No. Ale tak, no są tacy ludzie, którzy odpoczywają męcząc się, bo to jest jakiś pewien reset dla głowy. A kto ma większą szansę w takich biegach? Ten, kto jest taki świetnie przygotowany fizycznie, czy ma lepszy mental? A ktoś będzie na przykład trochę słabszy, ale będzie miał dobry mental?
Jedno i drugie. Tutaj myślę, że nie da się tego tak odróżnić, bo my faktycznie wykorzystujemy swoją fizyczność organizmu blisko maksa, bo jak gdy biegnę, no to biegnę gdzieś tam blisko moich możliwości tlenowych, czyli VO2 max, i moje ręce, moje nogi i mięśnie moich kończyn, brzucha i tak dalej pracują też blisko maksa na najcięższych przeszkodach. I to musi być połączone z głową, czyli ja nie mogę na końcu przeszkody, gdy już czuję zmęczenie w rękach, to powiedzieć, a odpuszczę. Ja nie mogę, gdy biegnę na ostatnim kilometrze na zmęczonych nogach i mi jest ciężko, jeśli chodzi o tlen, powiedzieć, a to sobie zwolnię. To musi być wszystko połączone. Mm-hmm. Tu się liczy, tak jak mówiłem, najsłabsze ogniwo, ono odpadnie w tym sensie, że to, co u ciebie zawiedzie, to zadecyduje o twoim wyniku.
A wiesz jeszcze, co jest piękne w tym sporcie? Że tak jak ja obserwuję maratony, w których nie biegam, czy półmaratony, czy te dziesiątki, no bardzo często, że tam te wyniki, ci ludzie są powtarzalni, nie? W sensie bardzo łatwo wiedzieć, kto jaki czas wykręci, co najwyżej życiówki biją. A tutaj bardzo często się zdarza, że jest rotacja między zawodnikami, bo trasy są różnorodne, jedna jest siłowa, inna jest biegowa, trzecia jest jeszcze jakaś i nagle się okazuje, że właśnie to, o czym pytasz, kogo tu faworyzuje. Nie, to trasy są tak różnorodne, że są przetasowania generalnie między zawodnikami, bo no, ten się będzie
ostatnio w Łodzi zresztą tak było, właśnie tak. W Łodzi były moje warunki, czyli padał deszcz, były po prostu dość ciężkie przeszkody i były mokre. I ja
Armagedon tak zwany
miejscu.
Tam był naprawdę, no, ludzie tam prostu dopisali koniec, hashtag koniec świata, Sebastian mówi moje warunki.
Tak, tak, tak. No zawodnik, Karol pozdrawiam, który zwykle wygrywa. Po prostu najczęściej jest na pierwszym miejscu. On oddał opaskę, bo on nie dał rady po prostu pokonać jednej z cięższych przeszkód, które były po prostu mokre i tak dalej. Ja na przykład go normalnie przegoniłem na tej przeszkodzie, bo on próbował ją pokonać i nie dał rady przez warunki.
A ty myślisz, że to jest głównie siła twojego charakteru, czy to jest to, o czym wspomniałeś wcześniej, ponad 20 lat intensywnego treningu? Ja wiem, że powiesz, że to i to.
No, to i to. Bo przez ten charakter ja po prostu ćwiczę. Ja mam też tę przewagę, że z racji
zawodu... Ale sport ukształtował twój charakter? Czy ty miałeś taki charakter i siebie ukształtowałeś?
Obydwa na siebie wzajemnie wpływają i robię tak, żeby się po prostu wspierały wzajemnie. Czyli charakter pozwala mi na to, żeby ćwiczyć i te ćwiczenia jeszcze dodatkowo wspierają ten charakter. To jest takie napędzające się koło.
Sebe mama biega 300 km miesięcznie. Wyssał z mlekiem mamy.
Ja się śmieję, że moja mama ma po mnie geny.
Bo... Ale Seba twierdzi odwrotnie, że to ona ma po nim, a nie on po niej.
No bo ja
nie?
Pierwszy zacząłem, to się nie liczy inaczej. Więc, oczywiście, że tak.
Każdy ma swoją tezę, nie? My go oczywiście będziemy bronić, nie? Ale...
Nie, u mnie też duży plus jest taki, że ja z racji zawodu mam po prostu wiedzę na temat, jak ćwiczyć. I ja u siebie łatwo mogę wprowadzić zmiany, które mi te słabe ogniwa załatają. To jest taka trochę moja przewaga, że właśnie dlatego, że ja jako trener pracuję zawodowo, to dla siebie też mogę być tym trenerem.
Mhm. Jak ludzi motywujecie, którzy już mówią, że nie dadzą rady, albo w ogóle mówią, że to nie dla nich, bo uważacie, że to jest dla każdego.
No, wyrzucamy ich z drużyny wtedy.
A czy są też pewne słowa, których nie możemy tutaj użyć generalnie,
tak, bo... Nie, tak, tylko się zdarza, że ktoś mówi tam, o nie dam rady, że się tak poddaje, rezygnuje. Generalnie ja raczej widzę, że zdecydowana większość, tak blisko nawet 100% 80% ludzi to jest tak, że raczej ciśnie do przodu i myśli o tym, jak coś pokonać, a nie myśli o tym, że nie da rady. Mhm. Ludzie, którzy mówią, że nie dadzą rady, to tacy raczej się w ogóle nie chcą zapisać, ani nie chcą tego pierwszego kroku zrobić.
Ale wszystkich do siebie przyjmujecie?
Nie, u nas startują zawodnicy elity.
Czyli widzimy, że ktoś ma dobry potencjał. Czyli na przykład zaczął już jakiś czas temu i widzimy, że się rozwija ta osoba, że chce się rozwijać.
Czyli fajna drużyna, ale nie zapraszacie wszystkich.
Wiesz co, podam ci przykład ostatni, który mieliśmy, bardzo fenomenalny, o Norbercie, naszym koledze, na jednych z zawodów. I to był dystans klasik i dobiega trzech zawodników i kobieta, jedna chyba kobieta oddała opaskę, już dokładnie nie pamiętam, no i się okazuje, że brakuje nam jednej osoby do drużynówki.
Bo mieliśmy 4 z 5.
Czterech z pięciu, nie?
I mamy kobietę w tym.
No i mamy w tym kobietę.
Dowolnej osoby nam brakuje, albo dziewczyny, nie
mieliśmy
albo chłopaka.
Ludzi i teraz, i to był trudny bieg właśnie, gdzie naprawdę bardzo mało ludzi oddało.
Wilgoć, błoto, ciężkie przeszkody.
Pozdrawiamy Norberta, który nie startował w tym roku ani razu. Aha. Pierwszy raz wystartował właśnie teraz i on należy u nas w elicie do tych tak wolniejszych zawodników, ale robi tą elitę, nie? Znaczy w sensie w ogóle nie wystartował. I nagle się okazuje u nas, że Boże, zapomnieli o nim, w takim sensie, że myśleliśmy, że nie mamy drużynówki. Nagle się wrócili, patrzyli, Boże, a Norbert na tej ciężkiej przeszkodzie męczy się, właśnie gdzie tak naprawdę tam 30 coś procent tylko pasek zostało doniesionych.
Ponad pół godziny chyba tam spędził, jak
no to
mówił.
O tak czym go, mówiłam wcześniej.
Tak że... go zaczęli motywować wszystkim, że chłopak generalnie, który właśnie no jest u nas jednym z tych wolniejszych, ale przez to, że udało mu się zrobić, bo go zmotywowali, dobiegł do mety i załapał się na drużynówkę, był pierwszy raz w życiu na drużynówce, to patrzył tylko z boku na ludzi, bo on jest najwolniejszy.
Pokazał charakter,
żeby powiedzieć, a stał z najmocniejszymi w Polsce.
No ale tylko to pokazuje, że ta siła charakteru jednak jest ważniejsza czasami
Oczywiście. Niż
ta siła fizyczna.
To na pewno. Więc to o takich...
Pół godziny przy jednej przeszkodzie, no to trzeba mieć naprawdę już psychikę.
No, są lepsze nawet czasy u niektórych, były zapewne.
No teraz... ja raz w życiu 3 godziny 20 minut spędziłem, ale za to nie dałem rady zrobić. Ale to był jedyny raz w życiu, kiedy na Runmagedonie oddałem opaskę. W 24 roku chyba.
Czyli to świetnie też pokazuje, że człowiek staje się swoim rywalem. Dla siebie samego. Rywalizujemy z samym sobą, ze swoimi słabościami. I dlatego tak to też może kształtować.
I u nas w drużynie jakby nie naciskamy indywidualnie, bo te priorytety w głowie
są
musi
indywidualne,
grać.
Jasne.
One są indywidualne, głowa musi grać jednak. Nikomu nie wolno przeszkadzać, a my wiemy, że jeżeli dowieziesz swój pierwszy, drugą rzecz, to oczywiście, że zrobisz wszystko, co w swojej mocy, żeby zrobić jeszcze wynik w tym wszystkim, nie? Jeśli my się do tego przyczynimy, że kogokolwiek zmotywujemy do jakiegokolwiek sportu, nie do tego, do jakiegokolwiek sportu, to my już się czujemy wygrani, a my sobie będziemy dalej rywalizować, robić swoje, pokazywać, że na tym poziomie możemy tych młokosów mucić, bo my też już nie mamy 18 lat, więc to jest też problematyczne, ale najważniejsze, żebyśmy się dobrze bawili.
No i bezkarnie można zjeść pizzę.
A jeść, no limit wszystko, możesz jeść lody, wybierz sobie co zechcesz generalnie.
Dzięki chłopaki za rozmowę w takim razie.
Dzięki
i życzę
również.
Wam sukcesu, tak, za tydzień.
Dziękujemy.
Za tydzień, za 2, za 4, za 5, za 6, za 7, za 8, za 10,
za 12. 2 lata później. Dziś moimi gośćmi byli Sebastian Chudziak i Rafał Stachyra z drużyny Głodne Wilki. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na Spotify. Zapraszam także Państwa na profil facebookowy programu Czas Zuchwałych. Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszam za tydzień, w sobotę zbiórka po godzinie 13.